na który którym chciałbym się zająć i parę słów powiedzieć. Pokora. Od razu na wstępie zaznaczę, czy ja się dobrze strategicznie ustawiłem? Dobrze. Od razu na wstępie zaznaczę, że ja mam świadomość tego, iż mówienie o pokorze, publiczne mówienie o pokorze, jest i niebezpieczne, i niezręczne dla mówiącego. Sugeruję bowiem, iż prelegent, mówca, kaznodzieja, no w tym wypadku dzisiaj tu i teraz ja, choć trochę zna się na temacie, ergo jest pokorny. Zaś jednym z najbardziej przewrotnych i perfidnych przejawów działania pychy w życiu człowieka jest przekonanie, utwierdzenie go w przekonaniu, jestem pokorny. Więc żeby uciąć spekulacje, które być może, chyba z całą pewnością gdzieś tam się wam klują z tyłu głowy, od razu powiem, ja nie jestem pokorny. Raczej chyba jestem pyszałkiem. Ale na swoją obronę dodam, że i to jest powód, dla którego właśnie taki temat wybrałem dzisiaj dla was. Jestem pyszałkiem zafascynowanym pokorą. Chociaż tyle. I ta fascynacja pokorą bierze się u mnie, no właśnie, z charakteru mojej aktywności, tak? W jakimś tam wymiarze, niewielkim, ale jednak jestem osobą publiczną. I te moje publiczne wystąpienia, one rodzą u mnie taki specyficzny rodzaj napięcia. Bo oto, z jednej strony chcę służyć tym, co robię. Na przykład tu i teraz. I uwierzcie mi, to nie jest poza, że tak wypada powiedzieć, tylko to jest autentyczne pragnienie, które jest we mnie, że chcę służyć najlepiej, jak potrafię. Po prostu. Mam taką potrzebę w sobie. No ale z drugiej strony moje ego przy każdym wystąpieniu publicznym, i wszystko jedno, czy to jest większe czy mniejsze, czyli czy mam większą czy mniejszą ilość słuchaczy, tak? Mojego zawsze jest łechtane tą świadomością, że ileś tam par oczu się teraz we mnie wpatruje, tak? I to działa na wyobraźnię. Więc to jest ten rodzaj napięcia, z którym się zmagam, no 30 lat mojej w przeciągu 30 lat mojej zawodowej działalności. Dzisiaj mam nadzieję, że to napięcie będzie dla nas wszystkich pozytywnie twórcze. Tekst wyjściowy zapisany jest w liście do Filipian w 2 rozdziale. Na początku przeczytam wiersze od 5 do 8. Filipian 2, na początku przeczytam od 5 do 8. List do Filipian, autorem jest apostoł Paweł i on napisał coś takiego. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już się stał człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Spostrzeżenie pierwsze w moim przekonaniu bardzo istotne, które no jakby narzuca się z tego tekstu, który przeczytałem. Oto pokora powinna być dla chrześcijanina czymś naprawdę ważnym. Skoro Chrystus był pokorny, tak bardzo pokorny, a my przecież mamy być takimi jak on. Czyli pokora musi być naprawdę czymś ważnym. Tyle, że co to znaczy być pokornym? Czym jest pokora? No pokora z całą pewnością, wbrew takiemu potocznemu myśleniu, bardzo rozpowszechnionemu, przynajmniej w Polsce, pokora nie jest niską samooceną. Tak? Niska samoocena to raczej przejaw kompleksów oraz niezdrowego skupiania się na sobie samym. Tak? Pokora nie ma nic wspólnego z taką postawą, o, ja się do niczego nie nadaję. Ja nic nie umiem. Niech ktoś inny to zrobi, bo on to zrobi na pewno lepiej niż ja. Ale ten drugi na pewno jest bardziej godny niż ja. No nie, nie, ja, nie, ja, nie, ja, nie, ja, nie, ja, ja, ja. No? Kompleksy najczęściej rodzą niezdrowe skupianie się na sobie samym. ja nie jestem godny, ja się nie nadaję, tak? Co pobrzmiewa między wierszami, gdy ktoś tak mówi? No ale jednak docencie mnie, zobaczcie, jestem. Niech ktoś mnie doceni, niech ktoś mnie zauważy. Tak? Więc pokora nie ma nic wspólnego z tego typu postawą i nie ma nic wspólnego z tego typu, nie wiem, problemami. Pokora to raczej, przynajmniej w moim przekonaniu, wybór, aby zrezygnować ze swojego statusu i używać własnych wpływów, talentów, darów i tak dalej na rzecz innych, przedkładając to nad własne potrzeby, racje i znaczenie. Powtórzę, ok? Otóż uważam, że pokora to wybór polegający na zrezygnowaniu ze swojego statusu, pozycji i używaniu własnych wpływów, talentów, darów, uzdolnień i tak dalej na rzecz innych ludzi, przedkładając to nad własne potrzeby, nad własne racje, no i nad chęć własnego znaczenia. Inaczej, pokora to wykorzystywanie swoich mocnych stron w służbie innym ludziom. I chciałbym teraz wymienić i scharakteryzować za Johnem Dixonem, John Dixon, taki nauczyciel z Australii, chrześcijański. Za Johnem Dixonem chciałbym scharakteryzować pięć bardzo przemawiających do mnie i na moją wyobraźnię cech pokory. Więc po pierwsze, pokora to zdrowy rozsądek, albo inaczej mówiąc, pokora wynika ze zdrowego rozsądku. Nikt nie jest ekspertem od wszystkiego. No my Polacy, będę o tym za chwilę jeszcze mówił, może mamy kłopot z tym myśleniem, ale jeśli potrafimy choć odrobinę się zdystansować do siebie samych, to stwierdzimy, że to jest prawda. Nikt nie jest ekspertem od wszystkiego. Wiedza, na przykład wiedza w jednej dziedzinie ma się zwykle nijak do wiedzy w innych dziedzinach. Uzdolnienie w jednej dziedzinie zwykle ma się nijak do uzdolnienia w innej dziedzinie. Pokora w tym wypadku polega na tym, czy sprowadza się do przyjęcia do świadomości faktu, że choć być może na czymś w życiu się znam, w czymś jestem dobry, to jednak na dużo większej ilości spraw się nie znam i dużo więcej spraw nie potrafię. Tak? Czyli im więcej o czymś wiem, tym bardziej sobie uświadamiam, jak wiele jeszcze nie wiem. Swoiste, przepraszam, dosyć dosadnie powiem, ale tak to postrzegam, swoiste piekło życia społecznego w Polsce, z którym się w jakiś sposób zmagamy dzisiaj, wynika z braku tak rozumianej pokory. Albo inaczej mówiąc, z tego, że jesteśmy pyszni. Ponieważ, zwróćmy uwagę, my Polacy znamy się na wszystkim. My nie potrzebujemy żadnych ekspertów, tak? Polacy znają się na wszystkim. Poczynając od piłki nożnej, no teraz oczywiście też jesteśmy ekspertami w skokach narciarskich, czy spóźnił odbicie, czy nie spóźnił. Ale to jeszcze powiedzmy, to nawet może jest i sympatyczne. Gorzej, że my się znamy na innych dziedzinach życia. Znakomicie znamy się na medycynie, prawda? Po co iść do Krzycha się leczyć, prawda? Wystarczy wgooglować, wszystko wiadomo, nie? Więc wszyscy doskonale wiemy, znamy się na medycynie. Co mam jeszcze wymieniać? No oczywiście wszyscy doskonale znamy się na polityce, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii. No właśnie, na himalaizmie też się wszyscy znamy dobrze. Co mam wymieniać? No oczywiście bardzo dobrze znamy się na kwestiach uchodźców, prawda? Wszyscy Polacy wiedzą, co należy zrobić z uchodźcami, prawda? I kim oni są? Kim oni są, jakie mają zamiary. No i oczywiście od, nie wiem, tam 8 czy 9 lat wszyscy jesteśmy ekspertami od katastrof lotniczych, prawda? Doskonale wiemy dlaczego, co, jak. I oczywiście trochę pokpiwam, ale zwróćcie uwagę, że tak to wśród nas Polaków działa. I jeśli pojawia się jakiś ekspert w jakiejkolwiek dziedzinie, to my jesteśmy bardzo nieufni. Od razu rodzą nam się podejrzenia, no, że on za czymś lobbuje, albo ktoś go nasłał, albo ktoś go podkupił, albo jeszcze, nie daj Boże, jakaś tajna agentura. W każdym razie na pewno ten człowiek nie ma czystych intencji. My nie ufamy ekspertom. Nie ufamy ekspertom. Ekspert jest zawsze dla nas kimś podejrzanym. Więc my się znamy po prostu. My się znamy. My jesteśmy ekspertami. Czyż ziemia, ta nasza polska ziemia, ten skrawek ziemi, polskiej ziemi, czyż nie był, nie żylibyśmy w namiastce nieba, gdybyśmy chcieli być w tej sferze, o której mówię teraz, pokorni. To znaczy, żebyśmy uznawali siebie nawzajem, że potrzebujemy siebie nawzajem, ponieważ każdy w czymś jest lepszy niż ja. Choć ja też mam jakieś swoje mocne strony i mogę usłużyć komuś. Czy ziemia nie byłaby namiastką nieba, gdybyśmy chcieli tak żyć? Nie tylko tak myśleć, ale tak żyć. Cecha druga. Pokora jest piękna. Zwróćcie uwagę, że bardziej pociągają nas wielcy, którzy są pokorni, niż wielcy, którzy wiedzą o tym, że są wielcy i bardzo chcą, aby wszyscy inni też o tym wiedzieli. To jest takie smakowite zdanie, pozwólcie, że znowu je powtórzę, dobrze? Bardziej pociągają nas wielcy, którzy są pokorni, niż wielcy, którzy wiedzą o tym, że są wielcy i bardzo chcą, aby wszyscy inni też o tym wiedzieli. Chrystus, nasz Zbawiciel, zmienił w tej sprawie optykę całego świata, wypowiadając takie pamiętne zdanie, dla porządku powiem, zanotował je ewangelista Marek 10:43. Pan Jezus powiedział coś takiego. Coś, co zrewolucjonizowało cały świat. Kto by chciał być wielki między wami, niech się stanie waszym sługą. Kto by chciał być wielkim między wami, niech się stanie waszym sługą. Czemu mówię, że to zrewolucjonizowało świat? No bo kiedyś nikt tak nie myślał przed Chrystusem. Nie ma czasu teraz, by jakieś tutaj przeprowadzać rozważania z dziedziny religioznawstwa, ale tak jednym zdaniem tylko zasygnalizuję. Takie wielkie imperia starożytności, jak Egipt, Asyria, Babilon, państwo Medów i Persów, prawda? Tam pozycja władcy zawsze była szczególna. Bardzo często władca był podnoszony albo sam się podnosił do godności bóstwa. Więc władca, uznając sam siebie za wielkiego, nie mógł myśleć o sobie w kategoriach pokory, w takich kategoriach, jak to powiedział Chrystus. Prawda? Przed władcą się padało na twarz. Był nie do pomyślenia jakiś bunt, jakiś sprzeciw. Myślenie o sobie jako o słudze było czymś poniżającym, uwłaczającym. Ale jeszcze taki jeden przykład jakby z drugiej mańki. Starożytna demokracja Grecja i greckie polis, prawda? Kolebka demokracji właśnie. Zupełnie inny ustrój. Grecy się brzydzili i satrapami, i satrapiami. Stworzyli demokrację, na której trochę się dzisiaj wzorujemy. Ale paradoksalnie u Greków też nie było miejsca na pokorę. Czemu? Ponieważ w greckich miastach państwa obowiązywał kult honoru i męstwa. Przypomnijcie sobie, jak byli wychowywani chłopcy w Atenach, a może jeszcze bardziej w Sparcie. Prawda? Oni byli wychowywani na walecznych wojowników, żołnierzy, którzy nie mieli prawa cofnąć się o krok. To było jednoznaczne, kojarzone z tchórzostwem. Męstwo i honor były ubóstwione w greckiej demokracji, w greckich państwach, miastach. W tej sytuacji tam na pokorę, tak jak ją scharakteryzował Chrystus, też nie było miejsca. I pojawia się Chrystus i mówi te zdania, to zdanie, kto chce być wielkim między wami, niech się stanie waszym sługą i świat się zmienia. I patrzcie, mija od tamtej pory. Myślę o tym, że od czasu, kiedy Chrystus fizycznie był na ziemi i powiedział to zdanie. Mija 2000 lat i w międzyczasie cywilizacja Zachodu już się strasznie nad czym należy ubolewać, zresztą zlaicyzowało, ale to myślenie wynikające z tego zdania wciąż w Europejczykach i w Amerykanach tkwi. Zwróćcie uwagę, że organizacje i osoby, które zajmują się szeroko pojętą dobroczynnością na przykład, pomaganiem ludziom, cokolwiek by to nie było, to już rzadko komu się z Chrystusem kojarzy dzisiaj, niestety. Ale to ciągle jest honorowane, to ciągle jest doceniane. Organizacje, tacy ludzie są nagradzani, są w jakiś sposób wywyższani dzisiaj, prawda? Ktoś, kto upokarza się, żeby pomagać innym, poświęca na to swój czas, wysiłek, pieniądze, cokolwiek, to jest honorowane dzisiaj. Choć rzadko już kojarzone z Chrystusem. Ale to myślenie zostało, nie? One zostało zepchnięte do tej warstwy kulturowej, ale jest. Chrystus zrewolucjonizował świat tym jednym zdaniem. No niestety zhierarchizowane chrześcijaństwo cierpi na grzech, na grzech niestosowania się do tego zdania Chrystusa, przykro o tym powiedzieć. Pamiętam, czytałem kiedyś taki artykuł w jednym z dzienników, nie powiem, kto go napisał i jaki to był dziennik, ponieważ od razu bym zyskał przyjaciół i wrogów śmiertelnych, gdybym powiedział, co to za gazeta i co to za redaktorka była, więc zmilczę. W każdym razie, Krzychu, bardzo cię proszę. Ja mam kłopot z ciśnieniem, ty mi go nie podwyższaj. Więc pewna redaktorka w pewnej gazecie, nie dam się Krzyszkowi zbić z pantałyku, napisała taki felieton o relacjach międzyludzkich, bardzo ciekawy, ale ona tam wyartykułowała takie jedno zdanko, które mi utkwiło w pamięci, mimo że to już sporo lat temu czytałem. Otóż ona napisała coś takiego w kontekście właśnie relacji międzyludzkich. Ach, gdybym tylko mogła spotkać się z moim biskupem w tramwaju. Rozumiecie, to nie chodzi o to, żeby hierarchów kościelnych, wszelkich hierarchów, wszelkich kościołów. Nie robię żadnych wycieczek konfesyjnych. Chciałem się od razu tutaj zastrzec. Nie chodzi o to, żeby hierarchów kościelnych na siłę jakby teraz wpędzać do komunikacji miejskiej, prawda? I tej kobiecie też nie o to chodziło. Rozumiecie, co się kryje, jaki jest podtekst tego stwierdzenia, tak? Chodzi o dostępność, chodzi o możliwość rozmowy, chodzi o spotkanie. Tak? Ach, gdybym tylko mogła z moim biskupem spotkać się w tramwaju. Jakżeż znamienne. Ale żeby też podać coś pozytywnego, to podam jeszcze taki przykład. Otóż sporo lat temu moja żona, która jest niezwykle zdolną kobietą i zajmuje się, oprócz teatrem, zajmuje się też jeszcze kilkoma innymi rzeczami, od czasu do czasu zajmuje się tłumaczeniem. Pracuje jako tłumacz na jakichś konferencjach chrześcijańskich, unijnych. I właśnie dobrych parę lat temu, w Warszawie, nomen omen u baptystów właśnie, w Radości, odbywała się jakaś konferencja dla duchownych i dla starszych kościołów i moja żona tam, parodniowa, i moja żona tam pracowała jako tłumacz. I tak się złożyło, że konferencja zaczynała się gdzieś tam w środku tygodnia, kończyła w niedzielę. I w tę samą niedzielę moja żona już miała występ teatralny gdzieś na drugim końcu Warszawy. I jakoś tak się stało, że w tym miejscu, w tym teatrze, gdzie ona występowała razem z innymi aktorami, była jakaś awaria. W krazie padło oświetlenie sceniczne. I wiecie, to nie pamiętam szczegółów, mniejsza o to, ale w krazie jakoś tak się stało, że ktoś przywiózł ciężkie sceniczne reflektory, ale nie wiem z jakich powodów nie przywiózł tego tam na miejsce, gdzie moja żona miała występować. To chyba na Woli miało być, mniejsza o to. Tylko przywiózł to właśnie do Radości, tam gdzie Cieszka wcześniej tłumaczyła. I w niedzielę po konferencji moja żona śpieszy się na występ i jest w kłopocie poważnym, bo nie ma czym przetransportować tych ciężkich, scenicznych reflektorów. No i prosi zgromadzonych tam, w cudzysłowie, kursantów o pomoc, prawda? I zgłasza się z pomocą biskup, szef jednego z kościołów. Zgłasza się i sam bierze te ciężkie reflektory, wkłada je do swojego auta, zawozi Cieszkę z tym całym sprzętem na miejsce jej występu, bierze to znowu te reflektory i sam nosi je na scenę. Gdy mi Cieszka o tym kiedyś powiedziała, pomyślałam: wow, biskup, robi takie rzeczy. Gdybym ja był biskupem, no to się na szczęście nigdy nie stanie, ale hipotetycznie zakładając, że gdybym był, to bym się zachował naprawdę inaczej. To znaczy, piękna kobieta przychodzi, prosi o pomoc, to mi na wyobraźnię działa, ale dalszy ciąg byłby inny. Dalszy ciąg byłby inny, użyłby tych dwóch palców i przywołał jakichś przybocznych i powiedział, panowie, tu jest kobieta w potrzebie, ty zaniesiesz, ty zawieziesz. A on to zrobił sam. I przepraszam, to niby taki banalny przykład, ale chcę wam powiedzieć, że naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem. Dziś tego człowieka znam, myślę, że nawet mogę powiedzieć, że się z nim przyjaźnię. I ja wiem, że on taki jest, ale wtedy to było dla mnie coś. Szef kościoła targa ciężkie, sceniczne wyposażenie sam. Sam. Wow. Pokora jest piękna. Po trzecie, pokora jest twórcza. Pokora generuje nową wiedzę i nowe zdolności. Duma, pycha, generuje postawę tę, o której już wspominałem. Ja już wiem i nic mi nie potrzeba. A to z kolei generuje stagnację lub regres. Większość gorszących, jakże gorszących sporów między chrześcijanami ma to podłoże. Ja już wiem. Ja już wiem. Ja z Duchem Świętym chodzę pod ramię. On mnie prowadzi. Więc ja już wiem. Każdy, kto cośkolwiek innego interpretuje inaczej, na przykład z Biblii niż ja, myli się z definicji, ponieważ Duch Święty jest ze mną. Ja wiem. Ileż jest takich sporów? Wiecie co, ja na tym bardzo ubolewam, ponieważ widzę to na co dzień, bo to się w jakiś sposób wiąże z, no, z tym, z moją aktywnością właśnie. I ubolewam nad tym, ponieważ to jest chyba najgorsza przywara chrześcijan dzisiaj. Tego typu postawa. Wiecie czemu? Bo my tracimy wiarygodność. Skłóceni są wszyscy ze sobą w Polsce. Jeśli chrześcijaństwo pod tym względem nie będzie pozytywnie odstawało, to z czym do ludzi po prostu, no? Z czym do ludzi? Ja jestem tym najprawdziwszym, najbardziej Pana Jezusowym. Ja, Duch Święty jest ze mną, ja jestem tym najprawdziwszym. Jeśli mogę coś w tym kontekście zasugerować, pokornie zasugerować, to wystrzegajmy się najprawdziwszych, jak ognia. Apostoł Paweł napisał w tym słynnym hymnie do miłości, 1 Koryn 13, napisał no, znamienne słowa. Posłuchajcie, cząstkowa jest nasza wiedza. Teraz widzimy niewyraźnie jakby w zwierciadle. Kto to napisał? To napisał facet, który po pierwsze odebrał chyba jak na owe czasy i na tamto miejsce na ziemi, chyba najlepsze wykształcenie teologiczne, jakie można było odebrać. Ale po drugie, napisał te słowa facet, który dzięki łasce Bożej mógł doświadczać tak niezwykłych objawień, których ciężar gatunkowy przytłaczał go do tego stopnia, że on nie był w stanie, nie chciał o tym nawet pisać. I taki człowiek pisze, cząstkowa jest nasza wiedza. Teraz widzimy niewyraźnie, jakby w zwierciadle. Potem dodaje, później poznam tak, jak sam jestem poznany, ale dziś, teraz widzę niewyraźnie. Ludzie pokorni są twórczy, bo chcą się uczyć. Pokora jest miejscem rozwoju. Cecha czwarta. Pokora jest przekonywująca. Jeszcze raz chcę przywołać ten przykład z biskupem targającym ciężary mojej żonie. Jego postawa była dla mnie bardziej przekonywująca niż setki dogmatycznych kazań. Chcemy mieć pozytywny wpływ, taki Pana Jezusowy wpływ na innych ludzi. A chcemy mieć? Wiecie, to wcale nie jest takie oczywiste, jak ja patrzę na wokół. Czy chcemy mieć pozytywny wpływ na ludzi, z którymi w naturalny sposób się spotykamy? No ale to jest temat na inne kazanie. Komuś tu ze starszych może podrzucam temat. Czy chcemy mieć wpływ Chrystusowy na ludzi, z którymi się w naturalny sposób spotykamy? Ale zakładając, że chcemy mieć na nich taki wpływ, to służmy im. Służmy im. A zyskamy ich serca. Ludzie butni nie są przekonywujący. Ktoś, kto mnie poniża, sprawia, że ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. ktoś, kto mnie poniża na przykład w dyskusji choćby, to nawet jeśli jestem w stanie przyznać, kurczę, on może mieć rację, ale jeśli on mnie w tej dyskusji, w tym sporze, w taki czy inny sposób poniża, to ja nie chcę mieć z nim i z jego racją nic wspólnego. Czemu? Dlatego, że bycie poniżanym boli, a nikt z nas nie chce cierpieć. Arystoteles stwierdził, że pokorny charakter przekonującego jest najważniejszym elementem w perswazji, w dyskusji. Zauważył, że ludziom o dobrym sercu jesteśmy gotowi zaufać łatwiej, szczególnie w sprawach, co do których nie mamy pewności. Cecha piąta, ostatnia. Pokora jest inspirująca. Gdy liderzy są wyniośli i przez to wyalienowani, podziwiamy ich, być może, podziwiamy ich, ale nie naśladujemy, ponieważ nie sądzimy, że kiedykolwiek będziemy mogli stać się takimi jak oni. Patrzymy na nich i oni są dla nas jak przybysze z kosmosu. Ach, powtórzę to, gdybym tylko mogła z moim biskupem się spotkać w tramwaju. Jednak gdy liderzy są dostępni, nie tworzą dystansu, są gotowi mieć z nami kontakt, poświęcić dla nas czas, to nie tylko ich podziwiamy, ale także wierzymy, że możemy się stać takimi jak oni. Chrystus był kimś takim. Co sprawiało, że ludzie byli zafascynowani Chrystusem, że tak tłumnie za Nim chodzili? No oczywiście powodów było kilka, ale jednym z nich było to, że Chrystus nie stwarzał dystansu. Był jednym z. Co zresztą było kamieniem obrazy dla ówczesnych elit polityczno-religijnych narodu wybranego. Tak? Przypominacie sobie te różne sytuacje, gdzie przedstawiciele tychże elit mówią, wypowiadają słowa, z kim on jada? Z kim on jada? Z kim on się zadaje? Ma się za nauczyciela i z kim on jada? Albo przypomina mi się jeszcze jedna historia. Chrystus jest zaproszony do domu jednego właśnie z ważnych. I ten ważny patrzy na pewną sytuację, która się dzieje z Chrystusem i wokół Chrystusa, obok Chrystusa i myśli sobie, ach, gdyby on był prorokiem, to on by wiedział, jaka kobieta się go dotyka. Takich przykładów można by mnożyć. Tak? Chrystus był obrazoburczy dla elit, ale garnęli się do niego ludzie, dlatego że był jednym z nich. Tak się zachowywał, taki był. Ale czemu ja używam czasu przeszłego? Chrystus taki jest do dziś dnia. Ja jestem przykładem tego, że Chrystus jest kimś takim do dziś dnia. Gdy 30 lat temu nisko upadłem, tak się zadziało, dlatego że byłem wtedy bardzo młody, a co o tym idzie, głupi i pochopny. Ale też się tak zadziało, dlatego że zderzyłem, żeby się tak samo nie biczować, to powiem, zadziało się też tak, a może nawet przede wszystkim dlatego, że zderzyłem się, spotkałem się wtedy z ludźmi, którzy zachowali się i postąpili ze mną w sposób podły i haniebny. To tak się plecie. No tak czy siak, nisko upadłem i środowisko, w którym wtedy tkwiłem, z którym się utożsamiałem, no nie wszyscy oczywiście, nie chcę przesadzać, ale no duża część ludzi z tego środowiska stwierdziła, wiesz co, teraz to już przesadziłeś, naprawdę przesadziłeś. Popatrz na to, co się stało. Tego się już nie da odkręcić, tego się już nie da naprawić, to mleko się już rozlało. Popatrz, kim ty jesteś? Jesteś nikim. Spadaj. Jesteś nikim. Pamiętam to. Nie dlatego, że przechowuję urazy, ale dlatego, że mózg nie działa jak komputer, nie można go zresetować. Jesteś nikim. Częściej dawano mi to do zrozumienia. To drugie jest dużo gorsze niż to pierwsze, zapewniam was. A gdy człowiek wciąż i wciąż odbiera tego typu komunikaty, werbalne i niewerbalne, jesteś nikim, to na początku się buntuje, ale z czasem zaczyna w to wierzyć. I tak było ze mną. Na początku się buntowałem. Co to znaczy, jestem nikim? No jak można w ogóle komuś tak powiedzieć? Ale z czasem w to uwierzyłem, pomyślałem, oni chyba mają rację. Rzeczywiście jestem nikim. A bycie nikim jest chyba, bez chyba, z całą pewnością najgorszym rodzajem upodlenia, jakie człowiek może w swoim życiu, jakiego człowiek może w swoim życiu zaznać. Jeśli uwierzy, że jest nikim, jest skończony. Niezależnie od tego, ile ma pieniędzy, czy jest znany, czy nieznany, jaką ma pozycję, niezależnie od czegokolwiek. Jeśli uwierzy, że jest nikim, jest skończony. I ja uwierzyłem. I w takich oto okolicznościach, bardzo dla mnie dramatycznych, kiedy na starcie mojego życia, dorosłego życia, cały mój świat, świat moich marzeń, pragnień, planów, niezależnie od tego, czy one były głupie, czy mądre, to wszystko się rozsypało jak ten przysłowiowy domek z kart. W takich oto właśnie okolicznościach, poprzez szereg różnych zdarzeń i spotkań, zechciał spotkać się ze mną tenże Jezus Chrystus i przekonał mnie tak, jak tylko On to potrafi uczynić, a jestem niezwykły, choć miał ze mną sporo roboty w tej materii, ale przekonał mnie, że to nieprawda, że jestem nikim. Że dzięki temu, co On dla mnie uczynił, jest gotów czynić każdego dnia. To jeśli ja zechcę, to może być mi przywrócona moja godność. Jeśli ja zechcę. Przypominają mi się rozmowy z Twoim tatą. Jeśli ja zechcę, to może być mi przywrócona moja godność. Dzięki temu, co On dla mnie uczynił i jest gotów czynić każdego dnia. No jak Państwo myślicie, cóż ja na to? Ja oczywiście zapragnąłem, bo byłem głęboko złamanym, nieszczęśliwym człowiekiem. I Chrystus pozwolił mi wystartować jeszcze raz. Dał mi życie jeszcze raz. I dzisiaj po 30 latach mogę sobie powiedzieć, że jestem niezwykle szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Człowiekiem żyjącym w pokoju z Bogiem i w zgodzie z samym sobą. Właśnie dlatego, że Chrystus mnie uratował. Jeśli od 30 lat jeżdżę, śpiewam, gadam, no o Chrystusie w końcu, to nie dlatego, że jestem taki heros wiary, tylko dlatego, że Go kocham, ponieważ jestem Mu wdzięczny, ponieważ tenże Chrystus upokorzył się dla mnie. Zszedł On, Syn Boży, w swoim majestacie nieogarniętym dla mojego małego rozumu. On upokorzył się dla mnie, zszedł do mojego poziomu. To był bardzo kiepski poziom. Ja się nużałem, aż korci mnie, żeby tu wulgaryzm zastosować, ale byście z całego tego kazania tylko ten wulgaryzm zapamiętali, więc go nie użyję i powiem, gdy nużałem się w błocie, On zszedł do tego mojego błota i wyciągnął mnie. I to jest coś, co mnie rozwaliło na łopatki i rozwala do dziś dnia. On, Syn Boży, zszedł do mojego błota, żeby mnie uratować. Upokorzył się dla mnie. I dlatego na ile potrafię, tak jak potrafię, mówię, że Go kocham i że On jest moim uratowaniem i że jest moim Panem. I każdemu polecam Jezusa Chrystusa jako kogoś takiego. Właśnie dlatego, że On dla mnie się upokorzył. Chrystus jest pokorny dzisiaj. Podsumowanie. 5 cech pokory. Pokora to zdrowy rozsądek. Pokora jest piękna, pokora jest twórcza, jest przekonywująca i wreszcie jest inspirująca. Chrystus, który upokarza się, żeby ratować. Jednak na koniec chciałem powiedzieć tak. Pokora nie jest rodzajem techniki oddziaływania na innych ludzi. To nie jest tak, że skręcę się w rulon, zepnę się w sobie, i dla osiągnięcia jakichś celów, nawet jeśli to są cele ewangelizacyjne na przykład, będę pokorny. Zepnę się i będę pokorny. To tak nie działa. Nasza pycha zawsze wcześniej lub później, zwykle prędzej niż później, z nas wylezie. I to wylezie najczęściej w takich sytuacjach najbardziej nas kompromitujących. Pokory nie można się nauczyć. Pokora to jest zmienione serce. Twoje i moje. Pokora to służba. Pokora to jest owoc nowej rzeczywistości, którą tylko Chrystus może czynić w człowieku. Przypominacie sobie to słynne zdanie apostoła Pawła. Jestem fanem Pawła, dlatego tak tu się odwołuję do niego. 2 Koryntian 5:17. Znowu nawigatorzy tu się kłaniają, prawda, Zosiu? Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. To jest rzeczywistość, którą czyni w człowieku Chrystus i tylko On. Tego nie można w sobie wypracować. Tego można pragnąć, o to można prosić, o to można zabiegać. Tak. Ale nie to, że się zepnę i będę pokorny. Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Pokora jest efektem tej nowości, którą czyni Chrystus człowieku, gdy człowiek tego pragnie. A więc pokora to nowa rzeczywistość. To nie tylko zmiana poglądów, poprawna teologia, właściwy Kościół, przestrzeganie zasad etycznych itd., itd. Pokora to przede wszystkim gotowość do służenia innym ludziom. I o zgrozo uznawania ich za wyższych od siebie. Czy taki jestem? Albo czy chociaż chcę takim być? Ten tekst wyjściowy z Filipian, on na szczęście ma swój niezwykły dalszy ciąg. I ja go przeczytam. Pamiętacie, skończyliśmy, mam nadzieję, że pamiętacie, skończyliśmy na tym, że Chrystus uniżył się i uniżył się tak dalece, że był gotowy umrzeć i to umrzeć na krzyżu. Ta śmierć na krzyżu jest przez Pawła podkreślona nieprzypadkowo, ponieważ to był najbardziej haniebny rodzaj uśmiercania ludzi w ówczesnym Imperium Rzymskim. Więc Chrystus tak się uniżył i dalszy ciąg jest taki. Paweł pisze, dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią i aby każdy język wyznał, kurczę, muszę to wykrzyczeć, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Owocem pokory jest chwała. Ale owocem pokory jest chwała, a nie udawaniem pokory. Na koniec chciałbym powiedzieć coś osobistego. Mówienie osobistych rzeczy publicznie nie jest rzeczą bezpieczną, ale jestem straceńcem i już starszym panem, co mi kto zrobi, więc powiem. Kiedyś przeczytałem taką książkę średniowiecznego, 14-wiecznego mnicha. Człowiek się nazywał Tomasz a Kempis. Kojarzycie postać? Tomasz a Kempis. On napisał taką znaną, nie wiem czy znaną, no dla mnie znaną, książkę o naśladowaniu Chrystusa. Jeśli ona jest w języku polskim wydana, zresztą wiele lat temu, polecam. O naśladowaniu Chrystusa, Tomasz a Kempis. I w tej książce jest zamieszczona taka litania pokory, którą Tomasz a Kempis ułożył. I ja, zainspirowany tą litanią pokory, ułożyłem, nie wiem, czy słowo ułożyłem jest właściwe, ale w każdym razie zwykłem się od czasu do czasu, szczególnie gdy gdzieś wyjeżdżam właśnie na jakieś występy, modlić i mówię te słowa mojemu ojcu. Muszę wam się przyznać, że ta zaadoptowana modlitwa jest bodaj dla mnie chyba najtrudniejszą do wypowiadania, ale też chyba najbardziej uwalniającą. Więc zdarza mi się czasami modlić tak. Mówię, Panie Boże, niech inni będą bardziej znani niż ja. Niech inni będą bardziej honorowani niż ja. A niech inni zajmują wyższe stanowiska niż ja. Niech inni będą bardziej lubiani niż ja. Niech inni mają więcej pieniędzy niż ja. Niech inni sprzedają więcej płyt i książek niż ja. Niech inni będą bardziej doceniani niż ja. Bylebym tylko ja był takim, jakim ty chcesz, żebym był. Niech dobry Pan Bóg was i mnie razem z wami błogosławi. Dziękuję za waszą uwagę. Jeśli było za długo, przepraszam. Wszystkiego dobrego. Amen.